trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Nie tak dawno, 18 czerwca, ukazała się dla jednych kontrowersyjna, a dla innych ważna i konieczna ekologiczna encyklika papieża Franciszka Laudato Si. Czy papież myli się, a może jednak jest święcie i naukowo przekonany, że tak jak sam pisze, nasz dom, ziemia, zdaje się stawać coraz bardziej ogromnym składem nieczystości. Co robić, jak przyjąć i jak realizować Laudato Si? Pozostańcie z nami dzisiaj w trudnych sprawach. Ostatnia audycja przed wakacjami. Witają Państwa Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, prowadzący ksiądz Jerzy Babiak oraz Karolina Matusewicz, a także za konsoletą Konrad Pikula. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama z uznaniem odniósł się do ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Podobny głos zabrał także Ban Ki-moon, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak niektórzy już w Polsce wieszczą, że encyklika jest antypolska. Nieomylność papieska dotyczy kwestii wiary i moralności, a nie przyczyn globalnego ocieplenia i metod walki z nimi. To kwestia nauki i polityki, stwierdza znany katolicki publicysta. Mimo wszystko papież Franciszek w encyklice Laudato Si rzuca między innymi wyzwanie sceptykom w kwestii zjawiska globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Twierdzi, że przyczyna ocieplenia leży w działalności człowieka. Zachęca. Musimy zatem niezwłocznie zmienić nasz styl życia i konsumpcji. Musimy się nawrócić indywidualnie, ale i wspólnotowo. Dzisiaj w audycji Trudne Sprawy temat, czy encyklika Laudato Si przekracza papieskie kompetencje. Pozostańcie razem z nami. Tak jak zawsze zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 322 20 22. Także trwa sonda internetowa. Tam na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl możemy głosować na tak bądź nie, a także komentarze na naszej stronie na Facebooku, do pisania których bardzo serdecznie zachęcamy. Pozostańcie razem z nami. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. A teraz posłuchajmy utworu zespołu Myslowic. Ściąć wysokie drzewa. Ten świat to ty i ja, to my, motyle, idźmy. Już czas. Zatrzymaj się i wróć. Posłuchaj i patrz. Myslowic.
Smutny śpiew wysokich drzew. Ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś, gęsty dym, niemy krzyk, strzały w pierwszy dzień szkoły, rozerwane sny. Ten świat to ty i ja, to my, motyle. Idźmy, już czas.
Encyklika Laudato Si przekracza papieskie kompetencje. Jeszcze nie tak dawno w wielu miastach, miasteczkach Dolnego Śląska mogliśmy doświadczać tego, co to znaczy ogromne zanieczyszczenie. Między innymi w Kotlinie Kłodzkiej w Nowej Rudzie była taka rzeka, która potrafiła każdego dnia mieć inny kolor, tylko dlatego, że zakład przemysłowy, który zajmował się przędzalnictwem, farbując materiały, każdego dnia wypuszczał pozostałości do rzeki. To było zdumiewające, nierealne, okropne i brzydkie. Pamiętamy Wrocław, kiedy piliśmy wodę z kranów, kiedy te krany odkręcaliśmy, to było dosłownie mocno przerażająco czuć chlor i ta woda musiała być w ten sposób oczyszczana, dlatego że nie nadawała się do picia. Kiedy patrzymy na współczesne czasy, na to jak człowiek żyje w świecie natury, jak szanuje tę naturę, to nie powinniśmy być zbyt dużymi optymistami. Choć tej kolorowej rzeki w Nowej Rudzie już nie ma i we Wrocławiu w kranach płynie coraz bardziej czysta woda, to kiedy patrzymy na zanieczyszczone powietrze, to możemy być zdumieni, zszokowani, a nawet możemy być bardzo głęboko zaniepokojeni. Czy to możliwe, że każdego roku w Krakowie umiera przeszło 400 osób tylko dlatego, że jest zanieczyszczone powietrze? To miasto zajmuje 8 miejsce w świecie według Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o najbardziej zanieczyszczone powietrze miejskie. Kiedy patrzymy na Kraków, to smog, który się pojawia, ale także i inne miasta, szczególnie Górnego Śląska, są miastami, które poprzez zanieczyszczone powietrze zabijają człowieka, skażona natura.
Te dane są zatrważające. Na świecie ginie co roku 3,5 miliona ludzi z powodu zanieczyszczonego powietrza. W Europie 430 tysięcy. Gdyby powietrze było czyste, to Polacy żyliby 9 miesięcy dłużej, co jest bardzo mówiącym faktem, że trzeba dbać o tą czystość tego powietrza i brudne powietrze po prostu zabija człowieka.
My nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo tak właściwie wychodzimy na spacer i mówimy, jak chcę się dotlenić, muszę pobiegać, muszę pospacerować. Kiedy siedzę cały dzień przy biurku, pracuję, brakuje mi świeżego powietrza i wychodzimy na nasze miejskie chodniki, do naszych parków i oddychamy tym powietrzem, które jest zanieczyszczone, ale wcale nie jest lepiej, jeżeli chodzi o wody polskie. 40 głównych rzek w Polsce, które zostały przebadane, nie mają już pierwszej klasy czystości. Choć też tak patrzymy na Odrę, kiedy jest ona odnawiana, szczególnie jej brzegi, kiedy jest czyszczona, to te wielkie rzeki Polski niestety są bardzo zanieczyszczone. A Morze Bałtyckie jest również w alarmującym stanie. Zaburzona równowaga biologiczno-chemiczna i tak jak wiemy, Bałtyk ma niechlubne pierwszeństwo w statystykach dotyczących zanieczyszczenia substancjami radioaktywnymi. Pod tym względem należy Bałtyk do najbardziej skażonych mórz na świecie. Jedziemy nad Bałtyk, pojedziemy, będziemy się kąpać, ale nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, że to jedno z najbardziej skażonych mórz na świecie.
A czym pojedziemy nad Bałtyk? Może brudnym samochodem, który wydala pełno spalin i który często nie ma potrzebnych zabezpieczeń, filtrów i tak dalej. Dlatego zatrważającym faktem jest to, że jeździmy samochodem z brudnymi samochodami, ogrzewamy się także śmieciami, trując powietrze, używamy śmieci jako materiał grzewczy często, śmiecimy, jeszcze raz śmiecimy.
Ale ten smog i to zanieczyszczone powietrze, czy to w Krakowie, czy w wielu miastach, także i we Wrocławiu, to powód związany przede wszystkim z tym, że ogrzewamy nasze mieszkania węglem i bezpośrednio unoszące się spaliny. One właśnie, ten dwutlenek węgla, ale także i inne ciężkie metale umiejscawiają w powietrzu, one potem spadają i trafiają do naszych organizmów. Papież Franciszek nie bez powodu napisał encyklikę Laudato Si. 18 czerwca została ogłoszona całemu światu, tak jak już dzisiaj nazywamy, ekologiczna encyklika papieża Franciszka.
Bardzo dogłębnie i precyzyjnie ona porusza problemy, takie jak zmiany klimatyczne, kwestie wody, ochrony różnorodności biologicznej czy problem długu ekologicznego.
Tak różnie tą encyklikę przyjęli mieszkańcy naszej planety. Niektórzy władcy państw bardzo entuzjastycznie, niektórzy sceptycznie, niektórzy nawet wrogo, tak jak i w Polsce gdzieś pojawiły się takie głosy, przecież Polska stoi na węglu, przecież Polska z węgla może żyć i to jest ten ta gwarancja naszego także bezpieczeństwa i dlaczego ograniczać.
Podstawa gospodarcza kraju.
Tak właśnie też wielu zaczęło oponować i przeciwstawiać się. Papież mimo wszystko w tej encyklice powiedział i dał zresztą pod tytuł encyklice Troska o nasz wspólny dom. Powiedział, że tak nie możemy robić, że nasz wspólny dom będzie ulegał degradacji, będzie ulegał zniszczeniu. Stąd papież w encyklice zachęcił bardzo mocno i powiedział, że ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu. Jesteśmy zdolni, możemy to zrobić. Możemy zatroszczyć się o to, aby nasza planeta, aby Ziemia była czysta i aby służyła następnym pokoleniom. Jak przyjęliśmy encyklikę Laudato Si? Posłuchajmy, co powiedzieli wrocławianie w czasie sondy, którą przygotowała obecna w studio Karolina.
Prawo na pewno ma do tego typu wypowiedzi, ale nasza wypowiedź w tym temacie jest żadna, bo nie znamy takiej encykliki, więc trudno nam cokolwiek mówić na ten temat.
Nie interesuję się tym. Ja uważam, że każdy ma takie prawo, bez względu na to, jakie stanowisko zajmuje.
W sprawie ekologii myślę, że powinien, że to jest jedna z tych rzeczy, które każdy powinien mieć jakąś opinię na ten temat, nawet papież według mnie.
No jak najbardziej, powinien zabierać zdanie, tak jak w wielu innych sprawach.
Oczywiście. Dlaczego? Że żyje w świecie ekologicznym, zanieczyszczonym lub czystym. I zapewne zależy mu na tym, żeby ten świat ekologiczny był czysty.
Ja w sumie nie mam zdania na ten temat. No przyznam, że to jest dla mnie dość takie niespotykane, bo z tego co pamiętam do tej pory żaden papież nie powiadał się na temat względów ekologicznych, cywilizacyjnych i innych takich. Fajnie, że podjęte zostały te tematy. Fajnie, że w ogóle Franciszek to robi, bo to jest akurat taki dość nietypowy papież. Dobrze by było, gdyby oprócz tego tematu były poruszane też dużo większe problemy Kościoła stricte.
Uważam, że papież może wypowiadać się w każdym temacie, który dotyczy naszego codziennego życia. Dlaczego nie ekologii?
Uważam, że powinien zabierać głos, dlatego że jego zdanie jest bardzo ważne i świat powinien się liczyć z jego zdaniem i na pewno chce dobra dla ludzi. I musimy się chyba nad tym zastanowić.
Czy encyklika Laudato Si przekracza papieskie kompetencje? Pozostańcie razem z nami, audycja Trudne Sprawy. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu, który zaśpiewa dla nas zespół Dżem. Utwór zatytułowany Piosenka ekologiczna, a my potem wrócimy do sądy, a w tym utworze słowa zawróć się już nie da, więc do przodu bij i zaśpiewaj tak, jak zaśpiewam wszystkim dziś. Wszystkie góry oczyścimy, morza, cały ląd. Jak się komuś nie podoba, to wynocha stąd.
Ty
Państwo na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl głosują w naszej sądzie, odpowiadając na pytanie audycji, czy encyklika Laudato Si przekracza papieskie kompetencje. I teraz 77% mówi nie, nie przekracza, jest to encyklika napisana dobrym językiem, a 23% mówi papież przekracza swoje kompetencje. Kiedy słuchaliśmy przygotowanej sądy, to także mogliśmy usłyszeć przede wszystkim to, że jest zgoda, jest aprobata, jest akceptacja tej encykliki i słów papieża. Jednak są tacy, nawet katoliccy publicyści, bardzo znani i bardzo popularni, którzy mówią wprost, którzy zauważają, nieomylność papieska dotyczy kwestii wiary i moralności, a nie przyczyn globalnego ocieplenia i metod walki z nimi. Jak to jest?
To jest bardzo dobrze, że papież Franciszek porusza tematy ekologiczne, ponieważ poruszając temat ekologii też naucza tak naprawdę o wartościach. I w każdym z tych problemów, które poruszył w encyklice, zmiany klimatyczne, kwestie wody, ochrona różnorodności biologicznej, problem długu ekologicznego, w każdym z tych tematów rozwija to i odnosi się do konkretów, uszczegóławia to i opiera się o naukę. Encyklika opiera się także o odkrycia naukowe, dlatego że wiara się łączy z nauką i trzeba bazować na faktach, które papież wykorzystuje do tego, aby nauczać.
Stąd na pewno wiemy, że papież w tej encyklice nie pisze tych bardzo konkretnych spostrzeżeń ekologicznych w oparciu o swoją jakąś wiedzę zasłyszaną, ale papież współpracował z naukowcami i papież sięgnął do wiarygodnych źródeł naukowych i tak to już było w nauczaniu. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, kiedy mówił o życiu, także odwoływał się do stwierdzeń naukowych, kiedy mówił o połączeniu komórki męskiej z żeńską, kiedy powstaje w tym momencie życie, to jest odwołanie do faktów naukowych i tak dokumenty papieskie są konstruowane w tych czasach. To nie jest ogólny ideologiczny dokument, ale to jest dokument, który opiera się o ideologię, o Ewangelię, ale który bardzo precyzyjnie porusza konkretne wątki z życia ludzi, z życia świata. I ta encyklika Laudato Si, ekologiczna encyklika, dlatego mówi o ociepleniu klimatu, mówi o problemach wody, mówi o innych ekologicznych problemach, które w świecie istnieją.
I to bardzo dobrze, że papież się odnosi do konkretnych przykładów i źródeł, dlatego że wiara właśnie powinna się opierać także o naukę i czerpać z niej. Stąd mamy także taką pewność, jak czytamy tą encyklikę, że papież wnosi także swoje zdanie do obecnego świata i chce się wypowiedzieć na dane tematy.
Chce się wypowiedzieć i to zauważa, i to dostrzega, i mówi. Kiedy myślimy o tym, jak papież napisał tę encyklikę, to od samego początku papież Franciszek zauważa, że tym fundamentalnym, głównym powodem, który powoduje zanieczyszczenie środowiska i który powoduje to, że dzisiejszy świat, dzisiejsza planeta jest tak brudna i jest tak zabijająca dla człowieka, to jest przede wszystkim ta postawa konsumpcjonizmu, tego nad wyraz rozbudowanego konsumpcjonizmu, tego, że ja muszę mieć, muszę posiadać. Kiedy popatrzymy konkretnie na przykład węgla, który jest nam, Polakom, najbliższy, i kiedy wiemy, że węgiel kamienny od samego początku, ale także i brunatny, był kluczowym surowcem dla Polski, to gdzieś dało się słyszeć, także i przez media, ten głos, iż węgiel, ten podstawowy produkt, został zaatakowany, że Polska została zaatakowana. Ale kiedy słyszeliśmy na początku te informacje o tym, jak bardzo zabójcze jest zanieczyszczone powietrze, to nie możemy tak łatwo przechodzić do tego głosu papieża Franciszka, który mówi ograniczyć, który mówi zastanowić się, nawrócić się.
Tak, i dlatego właśnie, że papież stanowczo interweniuje, ta encyklika nie jest antypolska, tylko propolska. Dlatego, że papież chce zmian konkretnych i on jakby radzi, a nie Nie chcę nikogo tam oskarżać.
Według Europejskiej Agencji Środowiska tylko w Polsce co roku w wyniku zanieczyszczenia powietrza umiera 45 tysięcy ludzi. I ta troska papieża o dobro wspólne może być tym bardziej zrozumiała, kiedy papież mówi także do Polaków, do nas, ograniczyć emisję CO2. Wiemy, że Parlament Europejski zatwierdził pakiet klimatyczny 17 grudnia 2008 roku i Unia Europejska do roku 2020 chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną. To wszystko ma dokonywać się małymi stopniami w ciągu poszczególnych lat o 2%. Kiedy analizujemy ten problem, to wiemy, że są to na pewno po stronie także i Polaków bardzo duże wyrzeczenia, są to po stronie Polaków także bardzo duże nakłady finansowe, ale kiedy myślimy, że to ma zmierzać do oczyszczenia środowiska i powietrza, to ma chronić świętość ludzkiego życia, to pewno nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości.
Nie powinniśmy mieć wątpliwości o to, że koszt, jaki ponosimy teraz, że ludzie umierają z powodu zanieczyszczeń, trzeba zmian i trzeba walczyć o to, aby było czyściej.
No to jest ogromne wyzwanie, bo gdybyśmy chcieli się dostosować do pakietu energetycznego, klimatycznego, do tego pakietu klimatycznego, to Polska miałaby zredukować emisję zgodnie z pakietem do 2030 roku, zamykając wszystkie elektrownie węgla brunatnego o 90% zmniejszenie produkcji energii przez elektrownie węgla kamiennego i zastąpienie ich elektrowniami gazowymi. To się wydaje niewyobrażalne, ale kiedy papież mówi, to zabija. Kiedy wiemy, że te gazy cieplarniane zmieniają temperaturę naszej Ziemi, ale także i zanieczyszczają powietrze, to powinniśmy działać wspólnie. Powinniśmy myśleć o tym, co zrobić, aby ludzie, którzy żyją za naszą wschodnią granicą, zachodnią, ci ludzie, którzy będą żyli w Polsce za 20, 30, 50 lat, że ci ludzie będą mogli oddychać czystszym, bardziej zdrowym powietrzem. W naszej audycji także poprosiliśmy o głos ludzi, którzy, można powiedzieć, od wielu lat z wielką pasją, poświęceniem i energią troszczą się o czystość ziemi. Greenpeace Polska to przynależąca do światowej organizacji Greenpeace organizacja, która działa w naszej ojczyźnie. Rozmawialiśmy z Katarzyną Guzek, która jest rzecznikiem prasowym tejże organizacji w Warszawie. Rozmowę przeprowadziła Karolina. Posłuchajmy, co oni na temat encykliki Laudato Si i o czystości ekologii w Polsce mówią.
Witam Panią, dzisiaj rozmawiamy na temat ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Zacznę od takiego ogólnego pytania. Czy myśli Pani, że Ziemia pod względem ekologicznym zmierza do samozagłady?
Pytanie powinno być, wydaje mi się, postawione nieco inaczej. Czy ludzie, którzy swoim postępowaniem doprowadzili do tego, że zmiany klimatu są najbardziej w tym momencie zagrażającym czynnikiem, jeśli chodzi o życie na naszej planecie, czy ludzie postępujący w taki sposób bardzo grabieżczy, jeśli chodzi o zasoby naturalne Ziemi, nie doprowadzają sami siebie do zagłady. Odpowiedź moja byłaby taka, że rzeczywiście trochę zachowujemy się tak, jakbyśmy nie patrzyli w przyszłość i nie widzieli jutra. Postępująca wycinka lasów deszczowych, zanieczyszczenie powietrza, ale też zanieczyszczenie wód pitnych i wykorzystywanie zasobów w taki grabieżczy sposób doprowadza do tego, że kolejne gatunki, które żyją na Ziemi, wymierają. Ale też coraz trudniej żyje się nam samym. W Polsce powietrze jest tak bardzo zanieczyszczone ze względu na spalanie paliw kopalnych, że Europejska Agencja Środowiska szacuje, że aż 45 tysięcy osób umiera przedwcześnie właśnie ze względu na zanieczyszczenie powietrza. I to jest ogromny dramat, którego my doświadczamy już tutaj nawet na co dzień. I dlatego ja nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że papież Franciszek w swojej encyklice zwrócił na to uwagę. Bo on też mówi w tej encyklice, w tym nauczaniu, że ten taki wypaczony antropocentryzm prowadzi do tego, że ludziom po prostu żyje się źle. I uważam, że ta encyklika jest ogromnym darem, jaki tak naprawdę dostaliśmy, bo teraz możemy do tego, co już teraz mówi nauka o postępujących zmianach klimatycznych na przykład, dołącza też ten mocny autorytet moralny.
Zauważyła pani, że to przez działalność człowieka dążymy do samozagłady, a zapytam, jaka jest świadomość ekologiczna Polaków?
To jest bardzo ciekawe, bo Ministerstwo Środowiska publikuje dość często, regularnie, badania opinii publicznej na temat świadomości ekologii Polaków i z tych badań wynika na przestrzeni ostatniej ponad dekady, wszystko na to wskazuje, że ta świadomość się podnosi. Więc my zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość życia naszego zależy od stanu środowiska naturalnego, więc jesteśmy tego świadomi, potrafimy łączyć fakty, ale trochę gorzej wygląda już sytuacja, jeśli chodzi o bardzo konkretne działanie, bo niestety ciągle możemy znaleźć w lasach śmieci wysypane przez ludzi albo wywiezione tam po prostu. Ciągle możemy zobaczyć takie miejsca, w których woda jest zanieczyszczona. Ciągle używamy ogromnej ilości pestycydów na polach uprawnych i wciąż takie nasze działanie na co dzień nie uwzględnia tych aspektów właśnie ekologicznych.
Publikacja encykliki Pochwalony bądź to przełomowe wydarzenie w debacie o tym, czym jest ochrona środowiska, podkreślano w organizacji Greenpeace. Jakie znaczenie dla organizacji takich jak Greenpeace ma encyklika papieża Franciszka, już pani właśnie wspomniała, a czy ona przyczynia się do tego, aby ta świadomość ekologiczna także wzrastała?
My w ogóle w Greenpeace bardzo długo czekaliśmy na tą encyklikę. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że papież Franciszek przygotowuje takie właśnie nauczanie skierowane, które w centrum właściwie stawia ekologię, z dużą niecierpliwością czekaliśmy na tą publikację i też przygotowywaliśmy się do tego, żeby tę encyklikę jak najlepiej zrozumieć. Spotykaliśmy się z różnymi osobami, rozmawialiśmy o tej encyklice i kiedy ona już się rzeczywiście pokazała, to przeczytaliśmy ją od deski do deski i nie ukrywam, że rzeczywiście to jest tak, że część tego, o czym my już wspominaliśmy wcześniej, została teraz jeszcze, można powiedzieć, wzmocniona przez taki potężny autorytet moralny, który papież Franciszek tutaj wniósł do debaty o zmianach klimatu, ale też w ogóle o ekologii i o podejściu i o takim powiązaniu pomiędzy tym, w jakim momencie znajduje się teraz ludzkość, chociażby w kontekście ubóstwa i tych osób, które mieszkają w krajach rozwijających się, które cierpią najbardziej ze względu na przykład zanieczyszczenie środowiska naturalnego, ale też zmiany klimatyczne. I bardzo też ucieszyliśmy się, że ta encyklika pojawia się w roku, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o działania, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, ponieważ pod koniec tego roku odbędzie się szczyt klimatyczny w Paryżu, na którym muszą już zapaść decyzje odnośnie następnego porozumienia, globalnego porozumienia dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ten dodatkowy głos, który idzie trochę ręka w rękę z tym, co mówią naukowcy, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, bardzo jest dla nas ważne i mamy nadzieję, że ta encyklika zostanie przez Polki i Polaków potraktowana bardzo poważnie i że to będzie taka właściwie lektura obowiązkowa w każdym domu. Też bardzo nas cieszy to, że papież Franciszek już na samym początku zaznaczył, że to jest encyklika dla wszystkich, dla każdego, niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, czy polityczne, czy gospodarcze, czy jakiekolwiek inne, to jest tak naprawdę encyklika dla każdego.
Po publikacji encykliki pojawiły się także opinie, że jest ona antypolska, ponieważ Ojciec Święty wiele miejsca poświęca w niej kwestii wydobycia węgla kamiennego i związaną z tym degradacją środowiska. Czy jest tak naprawdę, czy uważa pani, że Polska faktycznie przyczynia się w drastyczny sposób do degradacji środowiska?
Nie ulega wątpliwości to, że polska gospodarka, która opiera się w głównej mierze na spalaniu paliw kopalnych, jest też przyczyną tego, że zarówno środowisko naturalne w naszym kraju jest zagrożone, ale też społeczności. Planowane różne społeczności, które mieszkają na terenie gminy, na przykład takich, które są zagrożone przez budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Tam w samej encyklice nie pojawia się określenie, czy to chodzi o węgiel kamienny, czy o węgiel brunatny. Papież Franciszek mówi o paliwach kopalnych, zwracając uwagę tutaj oczywiście na szereg różnych aspektów. W przypadku zwłaszcza kopalni odkrywkowych mówimy tutaj o zniszczeniu tak naprawdę całych miejscowości, pól uprawnych czy nawet lasów. I takie plany w Polsce są. Polski rząd chce budować kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, chociaż mamy dostępne alternatywy. I papież Franciszek też zwraca na to uwagę. Nie musimy produkować energii w taki sposób, który szkodzi ludziom i środowisku. Możemy ją produkować w sposób bezpieczny, korzystając z odnawialnych źródeł energii. I tutaj jest widać, że Watykan też realizuje to tak naprawdę również w praktyce, ponieważ już oczywiście za czasów poprzedniego papieża Benedykta w Watykanie zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które produkują energię ze słońca, więc ja mam tylko taką nadzieję, że w polskich kościołach również będzie coraz więcej takich innowacyjnych metod produkowania energii właśnie przyjaznych ludziom i środowisku, które nie zanieczyszczają powietrza, które nie prowadzą do postępujących zmian klimatycznych i które również dzięki takiej innowacyjności tworzą nowe miejsca pracy. Natomiast na pewno ta encyklika papieska, ją przeczytałam kilkukrotnie i ja jestem z pełną świadomością i z pełnym przekonaniem jestem w stanie powiedzieć, że ona jest absolutnie propolska i ona, jeżeli my sobie przyswoimy te wszystkie, to całe nauczanie, jeżeli rzeczywiście przeczytamy ją i zrozumiemy, ze zrozumieniem ją przeczytamy, to będzie oczywiste, że to jest ta encyklika jest właściwie propolska, bo inwestowanie w przyjazne sposoby produkowania energii wyjdzie nam z korzyścią dla gospodarki, będzie dla nas korzystniejsze, ale będzie też korzystniejsze dla naszego zdrowia, ponieważ będziemy mieli po prostu czystsze powietrze w Polsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Była to rozmowa z Katarzyną Guzek, rzecznikiem Greenpeace Polska. Mamy godzinę 22.05. Słuchają Państwo audycji grupy radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, wsłuchując się w słowa encykliki Laudato Si, co możemy zrobić, aby Ziemia była bardziej zdrowa, czystsza, abyśmy coraz bardziej przyczyniali się do tego, że nasza Ziemia nie będzie miejscem śmierci i nie będzie miejscem cierpienia i smutku wielu ludzi. Papież Franciszek w tej encyklice tak bardzo, bardzo mocno podkreśla, co mamy robić, abyśmy żyli w czystej ziemi. Mamy połączenie telefoniczne z panem Jakubem. Serdecznie witamy. Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy o pana głos.
Dobry wieczór, witam wszystkich. Z całym jakby szacunkiem wobec tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiacie Państwo.
To bardzo nam miło. Nam też zależy na tym temacie.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że pewne symptomy pojawiające się w klimacie, tak, Ziemi, znaczy, że są różne opinie na ten temat, tak, że klimat Ziemi się zmienia, owszem, z tym, że wpływ tego, w jaki sposób człowiek postępuje i w jaki sposób, ile dwutlenku węgla wydziela się do atmosfery, nie jest aż tak ogromny, jak próbuje się często przekonać ludzi w określonym celu. Są kraje bogate i są kraje biedne, tak, na świecie. I teraz problem polega na tym, że kraje bogate rozwinęły się i wzbogaciły się w większości na produkując energię na węglu, tak, czy na ropie naftowej. I teraz jeżeli nie pozwolimy krajom biednym również rozwinąć się i używać tańszych źródeł energii, jakie niewątpliwie jest węgiel kamienny, to powoduje to uzależnienie totalne krajów biednych od krajów bogatych. Kraje bogate mogą w tej chwili dzięki temu, o czym Państwo mówią, sprzedawać swoje technologie do krajów biedniejszych i w ten sposób tak naprawdę uzależniać się od siebie. Polska powinna jak najbardziej korzystać z węgla, powinna doprowadzić do tego, że przerób tego węgla i jego wytwarzanie energii z węgla będzie jak najmniej wpływający na środowisko naturalne. I to jest możliwe. I takie technologie są. I o tym powinniśmy promować. A tak naprawdę to, że...
Ale myśli pan, że to wykorzystanie węgla powinno odbywać się w taki sposób jak dotychczas, kiedy słyszymy i widzimy, że w Krakowie setki ludzi co roku umierają z powodu właśnie CO2, które wisi nad tym miastem i zabija. Tak.
Pewnie, znaczy, trzeba by było zbadać, jakie jest pochodzenie tego węgla. Być może...
No na pewno, na pewno jakość węgla.
Dwutlenku węgla na pewno z poruszających się samochodów, tak? Jakość tych samochodów. To na pewno ma wpływ na to, jaka jest atmosfera. Tylko i wydaje mi się, że intencją papieża było bardziej to, aby te kraje bogatsze podzieliły się tym swoim sukcesem, który został zbudowany tak naprawdę na energii z kopalin węgla, z krajami biedniejszymi, i niż aby te kraje biedne były zmuszane do tego, żeby kupować technologię od krajów bogatych.
Na pewno.
Ten aspekt tej sprawy bym zwrócił uwagę, bo to Polska w ciągu ostatnich 30 czy tam 20 lat zmniejszyła emisję CO2 jak żaden inny kraj w Europie.
Ale jeszcze
żaden inny kraj w Europie.
Jeszcze wiele przed nami na pewno.
Tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że inne kraje takich ograniczeń nie zrobiły, a próbuje się w Polsce narzucić jakby kolejny próg ograniczenia CO2, który tak naprawdę może spowodować, że to w naszym kraju zostaną utracone miejsca pracy, to nasz kraj straci swoje zasoby naturalne i będzie uzależniony od tego, co produkuje się gdzie indziej. I też musimy patrzeć w ten sposób, a nie tylko ślepo wierzyć w to, co nam powiedzą w Niemczech, bo w Niemczech powiedzą to, co jest dla nich korzystne. I też musimy dbać o interes tych ludzi, którzy mieszkają na naszym terenie. I nie możemy ślepo powtarzać to, co mówią nam na Zachodzie, bo naprawdę oni dbają o swoje interesy, potrafią to robić.
Tak jest. Panie Jakubie, bardzo dziękujemy za udział w tej audycji i za podzielenie się tym głosem. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Zapraszamy
Ja również życzę bardzo dobrej, spokojnej nocy i po prostu dbajmy o przyszłość naszego kraju, tak?
Tak jest. I o czystość naszego kraju. Nie myśląc tylko o sobie, ale też o innych. Dziękujemy, życzymy dobrej, spokojnej nocy. Zagłębie Rury całkowicie, niemalże całkowicie w Niemczech zostało zamknięte. Likwidacja kopalń. Anglia to samo przeżyła. My bardzo lubimy tak patrzeć na siebie i czasem narzekać. Faktycznie ten pakiet klimatyczny zobowiązuje wszystkie kraje. Dobrze by było porównać, jak inne kraje to już zrealizowały, a jak my to realizujemy. Jesteśmy rzeczywiście też tymi, którzy dołączają się do oczyszczania powietrza w świecie i dobrze. Kiedy myślimy o papieżu Franciszku, o jego encyklice, ta encyklika była w swoistego rodzaju sposób promowana, wideoklip, który był dziełem Obserwatorio da Clima, brazylijskiej organizacji pozarządowej. Bardzo ciekawy klip. Papież tam występuje i jest bokserem, jest tym, który walczy o ziemię.
Tak, klip jest dosyć kontrowersyjny, może dlatego, aby przyciągnąć też widzów spoza kościoła, żeby zainteresować treścią encykliki. I dlatego jest też kontrowersyjny, aby przyciągnąć też widza do przeczytania encykliki.
Zachęca, bo ta encyklika, tak jak słyszeliśmy wypowiedzi rzeczniczki Greenpeace Polska, rzeczywiście jest to encyklika, na której Greenpeace czekało. To takie bardzo mocne słowa i dokładna analiza tej encykliki odpowiada też idei, której służy organizacja Greenpeace na całym świecie, a więc o to, aby ziemia była czysta, aby nie była skażona. Będziemy chcieli porozmawiać teraz z ojcem Stanisławem Jaromim, który jest kolejnym ekspertem naszej audycji, franciszkaninem konwentualnym, absolwentem teologii i ochrony środowiska, doktorem filozofii, od lat zaangażowanym w chrześcijańską edukację ekologiczną, przewodniczącym ruchu ekologicznego świętego Franciszka z Asyżu, także współpracownikiem Franciscans International, redaktorem naczelnym portalu internetowego www.świętostworzenia.pl, który jest również właśnie redaktorem naczelnym tego portalu ekologów chrześcijańskich. Bardzo serdecznie ojca witamy w audycji Trudne Sprawy we Wrocławiu. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, pokój i dobro, laudato si.
Laudato si, tak święty Franciszek, patron zgromadzenia ojca, zgromadzenia mówił i papież Franciszek tak powiedział, ojcze. Ojciec mieszka w Krakowie teraz, wcześniej w Rzymie, w Czechach, w wielu miejscach na świecie. Wiemy, że Kraków to ósme miasto...
Na Dolnym Śląsku też mieszkałem, w Legnicy.
A to miło, ale wiemy, że teraz w Krakowie, a Kraków to miasto, które znajduje się na ósmym miejscu w świecie, jeżeli chodzi o najbardziej zanieczyszczone powietrze. Ojciec
ale
żyje...
to nie przez nas, to nie przez franciszkanów.
Wiemy, ale proszę powiedzieć, jak ojciec odczytuje właśnie tutaj tą encyklikę w tej rzeczywistości brudnego Krakowa?
No czytamy encyklikę, zresztą oficjalny polski tekst został wydany przez krakowskie wydawnictwo. No i jesteśmy zachwyceni, że papież myśli o nas, że chce, byśmy wreszcie zrozumieli, że ten świat, w którym funkcjonujemy, dla którego czynimy i to, co dobre, i to, co paskudne, grzeszne i złe, to jest nasz wspólny, jedyny dom, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Że i środowisko przyrodnicze, i całe życie, i troska o to życie, i czystość powietrza, wody, gleby, no i klimat wreszcie, to jest dobro wspólne nas wszystkich.
Ojciec powiedział o encyklice Laudato Si, że jest wspaniałym listem papieża do świata i powiedział też, wypowiedział się, że trzeba zaprosić tych, którzy chcą rozmawiać na temat tej encykliki. Kogo ojciec chciałby zaprosić do tej dyskusji na temat właśnie czystego świata?
No to mało ważne, kogo ja chcę zaprosić, ważne, kogo papież próbuje zaprosić. Próbuje zaprosić tych, którzy są liderami naszego świata. Mi się zdarzyło być na tych szczytach klimatycznych czy na innych konferencjach międzynarodowych i widziałem tą całą międzynarodową dyplomację, która tak naprawdę jest w dużej mierze grą interesów tych, którzy są silni, mocniejsi, bardziej przekonywujący. Natomiast nie ma troski rzeczywiście o całość. Nie ma dzisiaj nikogo, żadnego zgromadzenia, żadnej reprezentacji, który by się troszczył o cały świat, a zwłaszcza o tych, którzy nie mają swoich rzeczników, a których imieniu występuje Ojciec Święty i Kościół Katolicki. No czyli tych, którzy no są na marginesie rzeczywistości, którzy pominięci zostali w tym rozwoju cywilizacyjnym, które doświadczają konsekwencji właśnie i tych nieszczęść klimatycznych, gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i tak dalej. Zatem no, liderzy tego świata to jest pierwsze. Drugi odbiorca to jesteśmy my przede wszystkim, katolicy. No przecież Ojciec Święty jest głową naszego Kościoła. Do nas woła o nawrócenie ekologiczne. Nie? Mówi wprost w tym rozdziale, który jest poświęcony nawróceniu, że chciałby zaproponować nam, chrześcijanom, odnowienie naszej duchowości chrześcijańskiej właśnie w tym temacie, w relacji zarówno do Boga Stwórcy, jak i do bliźniego, który jest skrzywdzony, ale i do całego stworzenia, do wszystkich sióstr i braci, mówiąc już właśnie językiem świętego Franciszka.
Ojcze, gdybym chciał powrócić do tego pierwszego wątku, ta dysproporcja pomiędzy bogatymi a biednymi, bo też przed chwilą radiosłuchacz dzwonił i o tym mówił, że rzeczywiście ta dysproporcja i czystość świata jest ze sobą bardzo ściśle powiązana. Pamiętam kiedyś moją wizytę w Ulaanbaatar w Mongolii, kiedy tam mówiono o tym, że w stolicy, czyli w Ulaanbaatar, zimą zanieczyszczenie powietrza jest przekraczane 14-krotnie, tylko dlatego, że mieszkający tam w większości w jurtach ludzie opalają te jurty, ogrzewają je bądź węglem, bądź śmieciami i smog, który powstaje, jest dramatyczny. I tak się zastanawiam konkretnie. Ojciec mówi o tym, że gości na tych spotkaniach, konferencjach klimatycznych. Czy mówi się o tym, co zrobić, żeby właśnie w takich regionach świata było czyściej? Jak tym ludziom pomóc?
No właśnie tego brakuje. Tego brakuje takiego charakterystycznego dla nas, dla nauki społecznej Kościoła, powiązania tych wielkich problemów globalnych, klimatycznych, rozwojowych z sytuacją konkretnych ludzi, a zwłaszcza tych najuboższych. Dla Ojca Świętego to jest oczywiste. On jest w pewnym sensie jedynym rzecznikiem w tym świecie. Zresztą w Krakowie jest badane, że ubóstwo, by nie powiedzieć nędza wiele osób sprawia, że palą no, tym, co mają, no, tym jakimś marnej jakości miałem węglowym czy czymś podobnym, trując siebie, swoich sąsiadów, no i nas wszystkich. Także takie sprzężenie zwrotne pomiędzy sytuacją tą środowiskową a sytuacją materialną jest i te analizy są już od czasów Pawła VI, Jana Pawła II czy Benedykta XVI obecne w nauczaniu społecznym Kościoła. Papież Franciszek jeszcze mocniej to akcentuje, bo on przecież przyszedł z tego świata, jak dzisiaj się mówi, z tego globalnego południa, które ponosi w dużej mierze konsekwencje nadrozwoju owej globalnej północy. A czy jakiekolwiek mamy ten opinię o sobie samym, to jesteśmy jednak po tej lepszej stronie świata.
Pan profesor Zbigniew Karaczun z Międzynarodowego Studium Ochrony Środowiska na SGGW powiedział, że encyklika będzie drogowskazem na kolejnych kilkadziesiąt lat. To rzeczywiście bardzo prorocka, mocna encyklika, która cieszy was, franciszkanów, którzy też jesteście bliscy naturze i tej idei świętego Franciszka.
No, dla mnie osobiście, jako dla franciszkanina, to jest fenomenalna interpretacja aktualności naszej tradycji i duchowości. Ale rzeczywiście są poważni komentatorzy, którzy wskazują, że ona może odegrać rolę, jak kiedyś rerum novarum w kwestii społecznej, czy pacem interis w kwestii pokojowej, czy wreszcie Evangelium Vitae w trosce o życie. To są te kluczowe momenty, gdy Kościół wypowiada się w najważniejszych, najistotniejszych sprawach dotyczących wszystkich ludzi. Naprawdę, troska o życie, logika życia nie jest możliwa do zrozumienia, do uznania bez uznania logiki środowiska, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. Zarówno środowiska tego przyrodniczego, jak i społecznego, jak i też duchowego. Jak mówi papież, nasza agresja, nienawiść i to wszystko też zanieczyszcza nas. To też są toksyny.
Ojcze, gdyby na koniec ojciec miał skierować takie wezwanie, prośbę w duchu encykliki Laudato Si do nas, katolików, do tych pojedynczych ludzi, którzy powinni całym sercem przyjąć tą encyklikę. Co na pierwszym miejscu my, chrześcijanie, katolicy, powinniśmy przyjąć z tej encykliki i co zastosować i jak zastosować?
No, czytając różne opinie i komentarze, to pierwsze to czytajmy papieża, a nie komentatorów, bo to jest jego list do nas. I on zrobił wiele wysiłku, by on był i dla nas zrozumiały i taki ujmujący się w tych kluczowych sprawach. Natomiast treści, to myślę właśnie, że ta idea nawrócenia ekologicznego dla nas, jako dla katolików, no przecież każdą liturgię mszy świętej rozpoczynamy od aktu pokuty, nie? Uświadamiamy sobie, że to ja jestem grzesznikiem, nie inny, nie obcy, nie ten polityk, nie ten decydent, nie mieszkańcy innych krajów, ale ja też mam wpływ na ten świat, na środowisko wokół mnie. Czyli harmonia we mnie to jest i harmonia wokół mnie, to jest i lepsze środowisko. Miejmy nadzieję, że wspólnie, to jest też niezwykłe, że papież strasznie wierzy, że jesteśmy w stanie, my wszyscy, pojedynczy ludzie, zbudować świat naprawdę przyjazny i dobry dla wszystkich mieszkańców, dla każdego z nas.
Bardzo serdecznie ojcu dziękujemy za udział w naszej audycji i życzymy dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dobro.
Naszym gościem był ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin konwentualny, redaktor naczelny portalu internetowego www.świętostworzenia.pl. Polecamy ten portal, bardzo ciekawy portal, który ma pod tytuł Portal Ekologów Chrześcijańskich. Także możemy czytać wiele bardzo wartościowych informacji dotyczących chrześcijańskiej naszej ekologii, ale także i dobre komentarze związane z encykliką papieża Laudato Si.
Tak. Ja zwróciłam uwagę na wypowiedź ojca, kiedy powiedział, że brakuje powiązania problemów globalnych, tych dużych problemów na skalę światową, z problemami konkretnych, żywych, biednych ludzi, którzy na co dzień się stykają właśnie z biedą i ich życie toczy się w innych warunkach, dlatego czasami nie mają wyjścia i stąd się biorą też te problemy na skalę światową.
Papież właśnie w tej encyklice mówił i też ojciec zauważył o nawróceniu ekologicznym. Ma być nawrócenie ekologiczne i mamy zadawać sobie często pytanie, o tym pisze papież Franciszek, jak zaszkodziliśmy Bożemu stworzeniu. Mamy rozpoznawać własne błędy, jak szkodzimy Bożemu stworzeniu, a więc ziemi, drugiemu człowiekowi, jak szkodzimy właśnie powietrzu, wodzie, jak szkodzimy innym. Ale papież także w tej encyklice już bardzo precyzyjnie pokazując to, co robić, aby realizować to wezwanie do tego, by ziemia była naszym wspólnym domem, który szanujemy, o który się troszczymy, zwraca uwagę na wychowanie i mówi o obywatelskim zaangażowaniu ekologicznym. Wskazuje bardzo wyraźnie, istnieją różne obszary edukacyjne, szkoła, rodzina, media, katecheza i tutaj papież też kładzie bardzo mocny akcent na to, żeby poprzez szkołę, poprzez media ludzi ekologicznie uświadamiać i wychowywać. Między innymi szkoły są takim środowiskiem wychowania do ekologii. Chcielibyśmy teraz porozmawiać z organizatorką, inicjatorką projektu Zielona Flaga, dr Magdaleną Szewczyk, nauczycielem biologii w Liceum Salezjańskim, z którą już mamy połączenie. Witamy, dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich w studio.
Czym jest ta inicjatywa Zielona Flaga? Bo to swoistego rodzaju edukacja i praca z ludźmi młodymi, aby byli bardziej ekologiczni.
Zielona Flaga to jest międzynarodowy tytuł, który jest nadawany szkołom w ramach takiego międzynarodowego programu EcoSchools. I te szkoły są wyróżnione szczególnie za różne akcje ekologiczne, za podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży, poprzez różnego rodzaju działania, efektywne działania na rzecz wykorzystywania energii, surowców, ale głównie właśnie podnoszenia świadomości ekologicznej w środowisku.
Czy to jest certyfikat, który szkoła otrzymuje jednokrotnie i już może się nim zadowolić? Czy to jest jakieś głębsze, dłuższe staranie?
To znaczy tak, ten cały proces starania się o certyfikat trwa rok i właściwie przez 3 lata każda szkoła może się starać o taki certyfikat i po 3 latach jest ona nadawany na kilka lat. Także na początku co roku, a potem na kolejne 3 lata jest nadawany.
Czy moglibyśmy powiedzieć,
i po tych 3 latach można się starać od nowa.
Można się starać od nowa. Czy możemy powiedzieć, co konkretnie szkoła musi zrobić? A więc najbardziej nas interesuje to, jak uczniowie włączają się w ten nurt życia ekologicznego.
Na początku szkoła przeprowadza audyt, który jest przeprowadzony przez uczniów, nauczycieli na początku tego projektu. Także jest tworzony kodeks ekologiczny razem z uczniami. No i oczywiście przez cały rok są podejmowane różnorakie działania, tak jak na przykład w naszej szkole były to działania takie jak, nie wiem, Dzień Marchewki, debata o żywieniu, różnego rodzaju akcje ekologiczne, konkursy o zdrowiu. Także mogliśmy włączyć w to nasze działania dotyczące projektu Comenius, badania terenowe rzek. Nasza szkoła także uczestniczyła w warsztatach żywieniowych, podczas których uczniowie mogli nauczyć się, w jaki sposób przygotowywać zdrową żywność, zdrowe posiłki.
Wiemy, że za tą zieloną flagę, za tą inicjatywę organizacji odpowiada Partnerstwo dla Środowiska, jest to fundacja, która ma też swoją stronę internetową i powiem tak, kiedy dzisiaj przeglądałem mapę szkół, które posiadają certyfikat zielonej flagi i powiększyłem mapę Wrocławia, to zauważyłem, że zaledwie dosłownie kilka szkół we Wrocławiu ma ten certyfikat. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak mało szkół podejmuje tą inicjatywę tej animacji wychowania ekologicznego.
Na pewno w wielu szkołach takie akcje się odbywają. Być może jest to jeszcze ciągle ten program nie jest może zbyt dobrze promowany. Po drugie, no, czasami jest to pracochłonne zebranie, opisanie tych wszystkich działań, wypełnianie różnych formularzy, dołączanie zdjęć. Także być może to się wiąże z tym, że jest to wymagający proces.
Gdyby miała pani polecić innym szkołom, nauczycielom innych szkół, choć teraz rozpoczęły się wakacje, nikt o tym nie myśli pewno, ale polecać możemy, to dlaczego warto taką zieloną flagę w szkole mieć?
Na pewno warto, dlatego że jest to jakieś takie innowacyjne działanie, które też wiąże uczniów, nauczycieli ze sobą, zwiększa tą świadomość ekologiczną uczniów w środowisku. I przyczyniamy się także do zauważenia różnych problemów w tym środowisku lokalnym, które nas otacza. Przez tego rodzaju akcje uczniowie i nauczyciele są ciągle pobudzani do większej aktywności. No i takiego tworzenia kreatywnego środowiska wychowawczego. Także myślę, że jest to ważne, że wtedy, kiedy pochylamy się w takiej codziennej naszej pracy szkolnej nad tymi zagadnieniami ekologii.
Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, za podpowiedź, jak możemy rzeczywiście na tej przestrzeni edukacji wychowywać młodych ludzi do ekologii. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si do tego również zachęca. To się już dzieje w wielu szkołach. Liceum Salezjańskie we Wrocławiu posiada certyfikat zielonej flagi. Tak więc życzymy dalszego rozwoju w tej kwestii w szkole i życzymy też nowych pomysłów, tak aby wszyscy, cała społeczność szkolna stawali się jeszcze bardziej ekologiczni. Życzymy dobrej, spokojnej nocy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Witamy pana Andrzeja. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niewątpliwie ta encyklika jest ważna i potrzebna. Jednak się papież opierał na tym, co powiedzieli niektórzy naukowcy. I tak jak niektórzy naukowcy kiedyś powiedzieli, że freon bar niszczy ozon i później dwa koncerny wielkie fortunę zbiły jeszcze większą i wprowadziły środek do klimatyzacji taki, który jest bardzo niebezpieczny. Jest, i teraz się starają tam niemieckie firmy robić lepszy środek, bo tam to jest łatwopalny, bardzo trujący. A to jest po prostu była bzdura, bo tym naukowcom zapłacili pieniądze. Te koncerny w ogóle, wszystkie, które coś potrzebują, mają kupę pieniędzy, płacą naukowcom, oni oszukują ludzi, a ci naukowcy, którzy prawdę wiedzą, oni nie są dopuszczani w ogóle.
Panie Andrzeju, my nie jesteśmy naukowcem, pan jest naukowcem.
Elektrownię atomową. I tak samo powiedzmy pewnie, że tam w Krakowie na pewno jest zanieczyszczenie, a czy na pewno jest to ósme tam w świecie, to jest inna sprawa.
Encyklika papieża. Jak pan przyjmuje tą encyklikę?
Nie, no, ale przyjmuję ją dobrze. Mówię, że papież się opiera po prostu na zdaniu naukowców, którzy fałszywie, bo media na świecie są kłamliwi, wszędzie oszukują. Tak jak u nas, tak jak w Stanach i w Niemczech. Oni po prostu...
Czy pan sugeruje, że papież współpracuje z pseudonaukowcami, tak?
Tylko nie orientuje się, że oni oszukują. Że naukowcy, nie zdaje sobie sprawy, że naukowcy tak z tym freonem, nie? Które jest bzdura, bo przede wszystkim żyjątka, które w morzach żyją, grzyby, one największy mają wpływ na to, czy tam ozon i ocieplenie klimatu, a nie my. Na szczęście, że my nie mamy. Chociaż
bardzo panu bardzo dziękujemy.
Wpływ, ale niewielki.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź. Papież współpracował z naukowcami i na pewno nie podejmował tych decyzji pochopnie. Widzimy, że 23% naszych respondentów na stronie Radia Rodzina, głosując w dzisiejszej sondzie audycji Trudne Sprawy, czy encyklika Laudato Si przekracza papieskie kompetencje, właśnie mówi tak, przekracza swoje kompetencje. Papież nie powinien się wypowiadać, bo nic na ten temat nie wie, ale 77% mówi tak i dzisiaj w tej audycji zdecydowana większość głosów, większość społeczeństwa akceptuje encyklikę, przyjmuje z uznaniem, z entuzjazmem, z szacunkiem i mówi, że jest to prorocka encyklika na najbliższe lata, bardzo głęboka, mądra. A oczywiście tych, którzy będą mieszać w głowach, także i ludzi mediów, i ludzi świata nauki, będzie bardzo wiele. Nie pozwólmy sobie na to, abyśmy poprzez to stawali się mniej ekologiczni, abyśmy poprzez to nie wyruszali na drogę encykliki Laudato Si. Posłuchajmy teraz utworu, którą zaśpiewa Dean Mahimela, Koteluk utwór zatytułowany Na wróble, a w tym utworze cenię sobie nasz porządek, coś z niczego nasze, gdy inny łakną ładu, nas stabilizuje chaos, natura kulturą, przesiadujmy w brzuchu lasu i słuchajmy wiatru.
Nasze, gdy inni łakną ładu nas, stabilizuje chaos, natura kulturą, przesiadujemy w brzuchu lasu i słuchamy wiatru, nie damy się zwariować, możemy żyć jak chcemy, wyjechać albo zostać, nie pompować się pragnieniem, nie naszym zachłannym, możemy być i tu i tam, byle blisko siebie. Nie damy się zaślepiać pozorami szczęścia. Wystarczy, że przypominamy sobie, kim jesteśmy. Blaknie pamięć dawnych zranień. Antidotum na niepokój to temperatura ciała, twojego ciała.
Papież Franciszek nieprzypadkowo pisze o ekologii, dlatego że jest jego imię to Franciszek, jest związany też z patronem świętym Franciszkiem z Asyżu, który jest bardzo dobrym przykładem tego, że papież także zatytułował jeden rozdział w encyklice Nawrócenie ekologiczne, a święty Franciszek jest przykładem człowieka, który miał zdrowe relacje ze stworzeniem i to stworzenie było jego integralną częścią w nawróceniu i poznając naturę, także doznawał takiego obcowania z Bogiem.
Niektórzy mówią, że to jest najważniejsza encyklika papieża Franciszka. Już ważniejszej nie będzie, że papież już powiedział w tej encyklice, co chciał powiedzieć przez swój pontyfikat. Rzeczywiście Franciszek to ten, który był zachwycony, urzeczony naturą. Teraz wakacje, my też będziemy urzeczeni naturą, oby czystą, piękną naturą. Chcielibyśmy jeszcze w tej audycji wsłuchać się w tą piękną pieśń świętego Franciszka. Pieśń, która jest pieśnią słoneczną. Posłuchajmy i niech ona uskrzydli nas i zachęci do tego, abyśmy mniej kombinowali, mniej oszukiwali, mniej byli egocentrykami, ale abyśmy się nawracali i starali się o wspólne dobro, o wspólne czyste powietrze, wspólne czyste środowisko naturalne.
Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem, bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata Księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. I jest on piękny i radosny, i krzepki i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni Ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni Ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli. Albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
Pieśń słoneczna świętego Franciszka.
Pochwalony bądź, Panie mój, Laudato si. Chwalić Boga można w każdej małej rzeczy, w naturze, przede wszystkim w dziele stworzenia. Przykładem tego jest także Święta Tereska, jak można chwalić Pana Boga małymi rzeczami.
I papież Franciszek w tej encyklice mówi o Franciszku przede wszystkim, o tym, który tak cudownie wychwalał naturę, słońce, gwiazdy, niebo, wodę, zwierzęta, ale także i mówi i daje nam za patronkę w trosce o nasz wspólny dom świętą Tereskę z Lisieux. Wskazuje praktykowanie małej drogi miłości i papież zachęca do tego, abyśmy codziennie wypełniali proste gesty przełamujące logikę przemocy, wyzysku i egoizmu, aby ziemia, nasz wspólny dom była czysta, aby nie była degradowana, niszczona, aby następne pokolenia mogły cieszyć się świeżym, czystym powietrzem, krystalicznie czystą, pełną stworzeń wodą, aby człowiek mógł żyć jak najdłużej, aby nie musiał być zabijany przez zanieczyszczone, naturalne środowisko. Audycja Trudne Sprawy. Dzisiaj mówiliśmy o encyklice papieża Laudato Si. Dziękujemy Państwu za udział w tej audycji, ale także i za udział we wszystkich audycjach Trudne Sprawy w tym minionym już roku szkolnym. Zapraszamy w 31 sierpnia na naszą pierwszą audycję w nowym roku szkolnym i życzymy wszystkim udanych, błogosławionych, zwłaszcza bezpiecznych wakacji. Życzymy Wam tego, abyście będąc wśród natury odkrywali piękno, wielkość i miłość Pana Boga, abyście też zastanawiali się nad tym, jak możecie ekologicznie się nawrócić, co zmienić, aby świat był jeszcze bardziej czysty, aby świat był szanowany, aby świat był po prostu piękny. Te audycje dla Państwa prowadził ksiądz Jerzy Babiak, Karolina Matusewicz przy konsulecie, Konrad Pikula. Życzymy dobrej i spokojnej nocy, a na koniec piosenka o ziemi, Terra, zaśpiewa Justyna Steczkowska.
Dobranoc.
Dobranoc.
Jak modlitwę.